godni księża, drogie siostry zakonne, kochane dzieci, droga młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a Pan Bóg da tron Dawida, panowanie Jego nie będzie końca. To głos nieba, który zapowiada kogoś, kto jest centrum historii, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Dzisiaj wpatrujemy się przede wszystkim w tę tajemnicę. Mądrość, miłość Boża zadecydowała, że Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. A z tą tajemnicą związana jest Matka Najświętsza, której obraz widzimy już w Starym Testamencie poprzez różne symbole, zapowiedzi. Ale urzeczywistnia się to wszystko w tej chwili, gdy Maryja mówi: oto ja, służebnica Pana mego, niech mi się stanie według Twego słowa. Rozpoczyna się ta wielka historia poszukiwania ludzkich serc przez Syna Bożego. A z tą wielką tęsknotą, z tą historią zbawiania człowieka związana jest Matka Najświętsza. Wpatrujemy się w ten piękny obraz, który ukazało pierwsze czytanie. Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie. Piękny obraz Kościoła. I drugi akcent. Trwali razem z Maryją. W tej chwili jesteśmy tak bardzo podobni do tego obrazu ukazanego przez pierwsze czytanie. Trwamy na modlitwie. Trwamy jednomyślnie na modlitwie. I jesteśmy pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny plan zbawienia, który jest znakiem Jego mądrości i miłości. Dziękujemy za to, że w przepiękny sposób została włączona w tę historię zbawienia Matka Najświętsza, która uczy nas. Oto ja, niech mi się stanie według Twego słowa. Dziękujemy za Matkę Najświętszą, która jest wzorem wiary, wierności, rozważania Bożego Słowa w sercu i trwania pod krzyżem. Gromadzimy się, aby dziękować, ale także prosić o taki model naszego życia chrześcijańskiego. Oto ja, niech mi się stanie według Twego słowa. Posłuszeństwo Bożemu Słowu, zaufanie, zawierzenie Bożemu Słowu, trwanie jednomyślnie na modlitwie, tak jak czynili to apostołowie, i wszystko na wzór Matki Najświętszej, szczególnie trwanie pod krzyżem. Dzisiaj myślimy także o całym Kościele, aby cały Kościół realizował ten piękny plan ukazany w pierwszym czytaniu, aby wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z Matką Najświętszą. Dzisiaj także chcemy objąć naszą modlitwą, świadomością także tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa albo o Nim już zapomnieli. Przeżywamy piękny czas. Czas poświęcony refleksji nad tajemnicą misji. Chrystus powiedział o sobie: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Cały Kościół uczestniczy w misji Chrystusa, Zbawiciela świata. Cały Kościół i każdy z nas. Od momentu Chrztu Świętego jesteśmy włączeni w tę wielką misję Kościoła. W sakramencie bierzmowania każdy z nas zobowiązał się do tego, że będzie nie tylko uczniem Chrystusa, ale także misjonarzem. Ten miesiąc w szczególny sposób będziemy przeżywać w duchu zamyślenia nad tajemnicą misyjnego wymiaru Kościoła, ale będziemy także modlić się za misjonarzy. Przeżywamy nadzwyczajny miesiąc misyjny. Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa w misji na świecie. Taki jest temat tego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, który ustanowił Ojciec Święty Franciszek. Przeżywanie tego miesiąca pomoże nam przede wszystkim w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszej wiary, naszego przylgnięcia do Chrystusa. Wiary, która została nam darmo dana. Wiary, która przyszła w momencie naszego Chrztu Świętego. Uświadamiamy sobie naszą więź z Panem Bogiem, naszą przynależność do Pana Boga. Ale ta wiara nie ma wymiaru tylko indywidualnego. Dobrze rozumiana wiara, dobrze rozumiane chrześcijaństwo ma wymiar społeczny. Wyraża się w komunii, we wspólnocie, w tworzeniu wspólnoty i w zatroskaniu o wiarę innych. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Tak mówi Ojciec Święty, ogłaszając ten nadzwyczajny miesiąc misyjny. I zachęca nas do tego, abyśmy byli zatroskani o zbawienie także innych, nie tylko nas samych. Niezwykle ważnym zadaniem, które jest konieczne do zrealizowania w tym momencie, aby każdy z nas był uczniem i misjonarzem, jest odnowienie naszej osobistej więzi z Chrystusem, żyjącym w sakramentach świętych, żyjącym we wspólnocie Kościoła. To odnowienie naszej więzi z Chrystusem jest warunkiem tego, aby spełnić drugie zadanie, być misjonarzem. W tym miesiącu, tak jak sugeruje nam Ojciec Święty, chcemy odnowić naszą świadomość chrześcijanina w zapatrzeniu na wielkie wzory wiary. Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za naszych misjonarzy. Dziękujemy za tych, którzy przed laty przynieśli wiarę na nasze tereny, ale także dziękujemy za tych, którzy nas, naszą diecezję reprezentują w tej chwili na terenach misyjnych. Dziękujemy za kapłanów, którzy pracują w Afryce, pracują w Brazylii, na wschodzie. Mamy naszych braci kapłanów, którzy pracują w Kamerunie, w Republice Południowej Afryki, w Brazylii, na Białorusi, w Rosji, Ukrainie. Mamy także świeckie misjonarki, które pracują w Zambii i Tanzanii. O nich w tej chwili myślimy. Oni realizują już te wskazania i oczekiwania Kościoła, ale przede wszystkim Chrystusa, który zachęca nas do tego, aby dzielić się wiarą. Człowiek, który dzieli się wiarą, sam wzrasta w wierze. I to jest dla nas zadanie na ten czas. Ojciec Święty zachęca nas do tego, abyśmy patrzyli na piękne wzory zatroskania o misję. Takim pięknym wzorem, a jednocześnie osobą tak mocno związaną z żywym różańcem jest sługa Boża Paulina Żaryko. Urodziła się 22 lipca 1799 roku. Urodziła się w rodzinie bardzo bogatych przemysłowców. O sobie mówiła tak: urodziłam się z żywą wyobraźnią, powierzchowną umysłowością, porywczym i leniwym charakterem. Zawsze poświęcałam się tylko jednej rzeczy. Byłam w centrum. 17-letnia młoda dziewczyna uczestniczy w jednej z uroczystości. Słucha kazania na temat próżności. Przyjmuje to do siebie. Idzie do zakrystii. Prosi o rozmowę. Ksiądz, ojciec jezuita, spojrzał na nią bardzo wymownie. Potem spowiedź generalna. Boże Narodzenie 1816 roku były dla niej momentem przełomowym. Były to nowe narodziny, powie o sobie. Zmienia radykalnie stan życia. Ma 17 lat. Młoda dziewczyna. Idzie do chorych, cierpiących, potrzebujących. Rozpoczyna bardzo ciekawą drogę pogłębienia życia duchowego. Razem z koleżankami tworzy grupę osób adorujących Najświętszy Sakrament i składających wynagrodzenie. Same nazwały się wynagrodzicielkami Najświętszego Serca Jezusa. 17 lat. Godziny przed Najświętszym Sakramentem. Jest misjonarką. Zachęca swoje koleżanki. Przede wszystkim to były młode pracownice zakładów przemysłowych. Potem kolejna wiadomość. Brat Fileas jest w seminarium świętego Sulpicjusza. Przygotowuje się do pracy misyjnej. Od niego dowiaduje się o bardzo trudnej sytuacji katolików w Chinach, o biedzie, o dzieciach, które cierpią głód. Paulina wie, że nie można pozostać tylko przy osobistej modlitwie trzeba zatroszczyć się o drugiego człowieka. Zaczęła tworzyć grupy koleżanek, które będą modliły się, ale także wspierały misję. Wymyśliła bardzo prosty sposób. Każda ma zebrać 10 dziewcząt. Kolejnych 10 osób. I tak te grupy szybko się rozrastały. Łączyła je modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, ale także drobne ofiary na misji. Powstaje dzieło utworzone przez proste pracownice zakładów przemysłowych, ale przede wszystkim osób, które się modlą i trwają przed Najświętszym Sakramencie. Powoli ta grupa staje się bardzo duża. Trzeba umiejętnie kierować całym zespołem. Paulina zostaje przesunięta jakby na dalszy plan. Pominięto ją przy organizacji tej grupy. A ona pokornie to przyjmuje. Wiedziała, jeżeli temu dziełu mają przewodzić inni, lepsi ludzie, to jest bardzo ważne. Ma potem jeszcze jeden cel. Chce być prawdziwą misjonarką dobra, sprawiedliwości, uczciwości w swoim środowisku. Wie, że jest bardzo dużo biedy. Postanawia sama utworzyć coś, co będzie zakładem przemysłowym. Pochodzi z bogatej rodziny. Inwestuje. Ale osoby, które prowadziły to dzieło, którym zaufała, zdradziły ją. Wpadła w straszne kłopoty. Tarapaty finansowe. Cierpiała bardzo dużo. Po latach Ojciec Święty Jan 23 postawi pytanie, dlaczego ludzie uczynili jej tyle złego? A Paulina? Paulina wie, że trzeba być wierną Chrystusowi i zapatrzoną w misję. Rezygnuje z tej działalności finansowej, rozpoczyna modlitwę tylko na kolanach. To właśnie wtedy powstają pierwsze koła żywego różańca. 1826 rok. Młoda dziewczyna, 27 lat, inspiruje swoje środowisko. Rozpoczyna się wielki szturm do nieba. Wielka modlitwa różańcowa, która trwa. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła. To było owocem tego, co sama powie, nienasycone pragnienie poznania Boga, ogromna potrzeba, aby kochać, potrzeba działania dla chwały Bożej. Poświęciła swoje zdolności organizacyjne, ale ukierunkowała je przede wszystkim na modlitwę. Po tych latach doświadczeń, gdy w jej sercu było tyle dobra, doświadczyła krzyża, cierpienia od najbliższych, od tych, którym zaufała, bo ją zdradzili, oszukali. A ona: moim jedynym skarbem jest krzyż. Do krzyża dokłada, do krzyża Chrystusowego dokłada swoje cierpienie i powie: tajemnica, jaka mnie otacza i moje sprawy, jest tajemnicą krzyża. Jestem bowiem przekonana, że żadne, tylko ludzkie dzieło nie napotkałoby tyle przeciwności ze strony demonów i ludzi. Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do tego, aby patrzeć na piękne wzory. Ponownie wpatrujemy się w ten piękny wzór. Paulina kończy swoje życie słowami: Mario, moja matko, cała jestem Twoja. 9 stycznia 1862 roku odchodzi. Pozostała w świadomości, pozostawiła piękny wzór ucznia, który jest misjonarzem. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się za nas, aby każdy z nas był uczniem, który jest misjonarzem. Nie wszyscy pojedziemy do Afryki, nie pojedziemy do Brazylii, ale mamy potężne obszary misyjne także w naszej ojczyźnie. Tym wielkim obszarem misyjnym są nasze rodziny. Kochane siostry, kochani bracia, dobrze, że tu jesteśmy. Naprawdę dobrze i Bogu dzięki. Ale bądźmy misjonarzami w swoich rodzinach, bo popatrzmy, wielu naszych parafiach, w świątyni, w niedzielę brakuje dzieci i młodzieży. Weźmy za rękę, może na ręce. Niech to będzie dar wynikający z modlitwy różańcowej. A może na drugi rok przyjedźmy tutaj z dziećmi, z młodzieżą. Niech mamy, niech babcie przywiozą swoje dzieci, swoich wnuków, aby trwała ta modlitwa różańcowa. Bądźmy misjonarzami modlitwy. Zauważmy, że Paulina rozpoczęła swoje dzieło na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. To zaowocowało. Każdy z nas ma swój obszar misyjny. Tym obszarem misyjnym bardzo ważnym stają się nasze szkoły, bo niezwykle ważne jest wychowanie i wychowanie chrześcijańskie. Wielu rodziców zapomniało o tym, co ślubowało przy ołtarzu. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak było przy sakramencie małżeństwa. Chcemy. I ilu rodziców zapomniało o tym, że publicznie przy ołtarzu zapewniało o trosce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Przy sakramencie chrztu dziecka było ponowione to zobowiązanie, aby wychować dziecko w wierze, którą przed chwilą wyznaliśmy. I ponownie, ilu rodziców zapomniało o tym postanowieniu? Potrzebna jest dobra babcia, potrzebna jest koleżanka, ale przede wszystkim matka, która przypomni sobie to, co składała przy ołtarzu. Potrzebny jest dobry, odpowiedzialny ojciec, który powie: dochowajmy słowa, dotrwajmy w naszej wierze, pomóżmy dziecku. Wielkim obszarem misyjnym staje się katecheza. W niektórych środowiskach pojawiają się pytania, dlaczego w ogóle katecheza? Może na pierwszą, na ostatnią godzinę? Niestety takie są decyzje podejmowane w naszej ojczyźnie, a wtedy młodzież dojeżdżająca mówi: mam ostatni autobus. Dlaczego tak? Czy nam naprawdę nie zależy na wychowaniu przyszłego pokolenia? A gdyby ktoś słyszał, że dziecko się chce wypisać z katechezy, bądźmy uczniem i misjonarzem. Bądźmy uczniem i misjonarzem wobec ucznia w szkole, w której pracujemy. A to szczególne zadanie. To zadanie rodziców, może dziadków. To wielkie obszary misyjne. Wielkim obszarem misyjnym jest nasza ojczyzna. Kraj, który wydał wspaniałego papieża, tylu pięknych świętych. I popatrzmy, profanowanie Najświętszego Sakramentu, ironizowanie procesji Bożego Ciała, ironizowanie mszy świętej, ironizowanie kultu Matki Bożej, profanacja obrazów Matki Bożej. A ostatnio nawet drwina z pięknego hasła, za które umierali ludzie, czy z którym umierali: Bóg, honor, ojczyzna. To w naszej Polsce. Potrzebni są misjonarze. Niekoniecznie ci, którzy będą walczyć. Owszem, są sytuacje, gdy potrzebne jest doniesienie do prokuratury, że to jest przestępstwo. Przed kilku dniami pożegnaliśmy bardzo ciekawego człowieka. W pewnym sensie można powiedzieć legenda Radomia, ojciec Hubert Czuma. Wspaniały duszpasterz młodzieży, duszpasterz ludzi pracy. Bardzo często cierpiał, doświadczał prześladowania, był aresztowany. Ale jak mówił o swoich wrogach? Nasi bracia ateiści, nasi bracia komuniści, nasi bliźni, którzy nas atakują. Był zdecydowany, ale nie nienawidził innych. Przez tę postawę starał się być uczniem Chrystusa, który jest misjonarzem. Synu, oto matka twoja. Tak z krzyża mówi do nas Chrystus. Uczeń wziął ją do siebie. Dzisiaj chcemy wziąć Matkę Bożą. Paulina kończyła swoje życie tak: Maryjo, Matko moja, cała jestem twoja, cały jestem twój. Tak powtórzył Jan Paweł II. Uczeń wziął ją do siebie. Wyjeżdżając z tej uroczystości, Chcemy wziąć Matkę Bożą do siebie, aby była dla nas wzorem wiary, zawierzenia, budowania jedności, także w naszych parafiach, aby była dla nas opiekunką i przewodniczką na drogach wyznania wiary ucznia, który jest misjonarzem. Niech tak się stanie. Amen.